Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I przechodzimy do tej wyborczej, godzina 10:09. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. 4 grudnia górnikom życzymy wszystkiego najlepszego. Barburka, o ile dobrze pamiętam, 4, właśnie w sumie 4, może 5, to zaraz zweryfikuję, bo nie chce mi się wierzyć. To jest taki nawyk z bycia dziennikarzem, że jak dużo czasu spędza z politykami, to przestaje we wszystko wierzyć. I na wszystko musi sprawdzić, bo cokolwiek dostaje w internecie, to uważa, że to jest pewnie nieprawda. Tak, to jest choroba zawodowa podejrzliwości. Tak czy inaczej, jeżeli dziś lub jutro jest Barburka, to życzymy górnikom wszystkiego najlepszego w święto świętej Barbary. A my dzisiaj o górnikach też trochę powiemy, dużo powiemy o Unii Europejskiej. Komisarz, który do 1 grudnia strzegł praworządności w Unii Europejskiej, pan Didier Reynders, właśnie się okazało, że być może sam jest zamieszany w pranie brudnych pieniędzy, ale rzucił się do wprowadzania i krzewienia praworządności wszędzie, gdzie tylko można, był bardzo aktywny. Może właśnie dlatego Sejm rozpoczął obrady, tylko jeszcze Państwu na po 11 minut temu powiem na marginesie. Budżet będzie debatowany i my pewnie też na sali plenarnej się pojawimy. Ale na początek trochę o prawie porozmawiamy. W naszym studiu Łukasz Piebiak, sędzia, ale też były wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I też stowarzyszenie.
Tak, prezes Prawników dla Polski, czyli stowarzyszenia różnych prawników.
Różnych i sędziów, i adwokatów, i notariuszy, i prokuratorów również?
Tak jest, oczywiście. I komorników też.
Szeroki zakres prawników. A my, dobrze, zacznijmy może od tego, co dzisiaj nam zapowiada Rzeczpospolita, czyli jak minister Bodnar chce rozwiązać kryzys kadrowy w polskich sądach, a mianowicie dwa były pomysły rozpatrywane podobno. Jeden, żeby ściągać tych, którzy są w stanie spoczynku, czyli jeszcze sędziów z lat 80., którzy mają mianowanie od generała Jaruzelskiego, od Rady Państwa, albo jeszcze wcześniejszych, albo pójść po młodych. I na razie pan minister Bodnar wybrał tą drugą opcję. Studenci na wokandę mają ruszyć jako młodsi asesorowie. Czy młodsi pomocnicy, chyba już zaraz państwu powiem, jak to termin dokładnie brzmi, ale mają być młodsi, mają pomagać sędziom, żeby rozładować kryzys w polskich sądach.
Pewnie jacyś młodsi asystenci, ale szczerze powiedziawszy, nie słyszałem w środowisku sędziowskim, no, w którym zawsze funkcjonowałem z pewną przerwą na funkcjonowanie bliżej polityki, nie słyszałem głosu pozytywnego, a sędziowie oczywiście, przecież to jest jasne, są podzieleni. Niektórzy popierają działania bodnarowców, inni się sprzeciwiają. Ja do tej drugiej grupy oczywiście należę i moi przyjaciele. Ale wszyscy jednym głosem mówią, to jest jakiś absurd. My nie potrzebujemy pomocy ludzi, których tak naprawdę mielibyśmy uczyć. Kto nas, będziemy wyręczać wykładowców uniwersyteckich?
Wstępne
będziemy tłumaczyć
założenie
podstawy
jest
rzeczy?
Takie zgodnie, że także zainteresowani taką posadą przyszli prawnicy będą musieli przejść postępowanie konkursowe, rozwiązać test i kazusy. Studenci 4. i 5. roku studiów mogliby się ubiegać. Czyli nie trzeba mieć magistra, żeby zostać młodszym asystentem sędziego i pracować w sądownictwie.
A studenci 4. i 5. roku przede wszystkim powinni się skupić na studiach. Ja wiem, że są trudniejsze studia w Polsce niż studia prawnicze. Ogromny szacunek dla medyków, bo przeszli strasznie trudne studia, z tego co słyszałem, ale studia prawnicze nie są aż takie łatwe, żeby można było je łączyć z pełnowymiarową pracą, a poza tym no, od weryfikacji kwalifikacji prawnika to jednak jest ten egzamin magisterski. Od tego momentu możemy mówić w ogóle o prawniku. Powiem tak, są czynności w sądach dość proste, do których nie jest potrzebne wykształcenie prawnicze, ale to tu nie trzeba robić rewolucji. Jak już taki student, który potrafi coś zrobić i potrafi to pogodzić z zakończeniem studiów prawniczych, się znajdzie, to można go zatrudnić na normalnym stanowisku sekretarskim. I on pewne podstawowe rzeczy może robić. Są wydziały w sądach, gdzie tacy pomocnicy są. Oni są po prostu w strukturze pracowników sekretariatu zatrudnieni. Nie zajmują się wysyłaniem korespondencji, tylko rzeczami trochę bardziej merytorycznymi. Oczywiście na podpis zawsze sędziego czy referendarza sądowego, bo tacy pomocnicy referendarzy sądowych istnieją. Więc to jest, przepraszam, no, pic na wodę, fotomontaż. No, tworzymy jakieś koło ratunkowe, bo jesteśmy niekompetentni i nam się wszystko wali w rękach. Powiem tak, rozmawiałem przedwczoraj i wczoraj z sędziami Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Mam nadzieję, że będzie czas o tym opowiedzieć, jak fatalna tam jest sytuacja, ale jednym z wątków było to, że asystenci masowo odchodzą z tego sądu, dlatego że nowe neokierownictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie stworzyło takie warunki pracy, jeżeli chodzi o atmosferę, jeżeli chodzi także o warunki finansowe, że ci ludzie tam nie chcą pracować. My mamy w sądzie rejonowym też w Warszawie asystentów i to całkiem niezłych. Szanuję i pozdrawiam z tego miejsca asystentów, z którymi mam okazję pracować i od nas nie odchodzą, tak? Bo mamy może trochę bardziej kompetentne kierownictwo, a z sądu apelacyjnego odchodzą. To może należałoby zadbać o to przede wszystkim, panie ministrze Bodnar i wiceministrze Mazur, żeby się przyjrzeć, co wasi nominaci wyprawiają w sądach, że ludzie tam po prostu nie chcą pracować.
Co się dzieje w sądach, że trzeba w tej chwili ściągać studentów 4-5 roku, żeby pomagali w poza orzeczniczych funkcjach sędziego, żeby go odciążyć? Do tej pory takiego pospolitego ruszenia studentów nie trzeba było.
Znaczy, no to jest funkcja indolencji, jeżeli chodzi o zarządzanie kadr pana Bodnara i pana Mazura. To podam przykład Warszawy, bo on jest symptomatyczny. Nie będę mówił o pionie karnym, bo tutaj był legalny prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Piotr Schab, i o tym opowiadał, więc nie ma potrzeby powtarzać, ale może opowiem, co się dzieje w pionie cywilnym Sądu Okręgowego i Sądu Apelacyjnego. Najpierw w Sądzie Okręgowym w Warszawie po wielkiej awanturze odwołano przewodniczącego Wydziału Frankowego, no flagowego wydziału tego sądu i znanego w całej Polsce, pana sędziego doktora Tomasza Niewiadomskiego. Jakiś inny sędzia przyszedł na jego miejsce, mimo że cały wydział i środowisko frankowe i wszyscy stali murem za panem sędzią Niewiadomskim. Z tego co wiem, już jest tam chaos i upadek etosu pracy. Odwołano również w ostatnim czasie dwie panie przewodniczące Wydziału III i IV Cywilnego, panią sędzię Grajewską i panią sędzię Radzyńską-Głowacką. No, pod tym kryptonimem, że są to neosędziowie, w związku z tym powinni być odwołani. Zresztą Niewiadomskiego też z takiego powodu odwołano. No i teraz mamy dwa wydziały bez przewodniczących, bo chętnych nie ma. Bo środowisko chciało, żeby właśnie te panie, no obraźliwie nazywane neo, więc ja tylko w takim sensie używam tego określenia, dalej kierowały tymi wydziałami. Skoro kierownictwo sądu tego nie słucha, no to chętnych nie ma, tak? I to jest Sąd Okręgowy w Warszawie i jego polityka. A potem popatrzmy na Sąd Apelacyjny w Warszawie i politykę, która tam ma miejsce. Po pierwsze, teraz ma się tworzyć Wydział Frankowy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, który ma być takim gettem, czyli koncepcja, którą w pionie karnym już neokierownictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie przeprowadziło, przez co pion karny przeżywa niebywały zawał, jeżeli chodzi o wyniki pracy, to tą koncepcję próbuje się wdrożyć do Wydziału Cywilnego. Jednocześnie w pierwszym Wydziale Cywilnym, gdzie orzeka uzurpatorka pani sędzia Markiewicz, która udaje, że jest prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, no dzieją się takie praktyki, gdzie na przykład pan przewodniczący wydziału zdejmuje sprawy z referatu pani sędzi Markiewicz, żeby się przypadkiem nie zmęczyła, mimo że nie ma po temu żadnej podstawy prawnej. No, jeżeli sprawa już trafiła do konkretnego sędziego, to on ma ją osądzić, chyba że są jakieś sytuacje, w których, nie wiem, odchodzi z wydziału, odchodzi w stan spoczynku, umiera, albo się go wyłącza, tak?
To jakby tutaj nie było logiki w postępowaniu nominatów czy zwolenników reformy czy deformy wymiaru sprawiedliwości a la minister Bodnar, bo jak rozumiem, w jednym wydziale, w jednym miejscu może być tak zwany neosędzia i mogą tam orzekać, mogą wydać wyroki, a w innym już nie mogą.
Tak, to znaczy
w karnym nie mogą, w cywilnym mogą.
Generalnie logiki w tym wszystkim nie ma. No jest alternatywa. Ja nie wiem, co jest prawdziwe. Albo ci ludzie są aż tak niekompetentni i są aż takimi dyletantami, jeżeli chodzi o zarządzanie. Albo też mają właśnie taki cel postawiony przez swoich mocodawców w Ministerstwie Sprawiedliwości, żeby to wszystko rozwalić. Nie wiem, co jest bardziej dla nich obraźliwe. Niech sobie sami odpowiedzą, czy po prostu są niekompetentni, czy też służą złej sprawie. No w każdym razie każdy może oglądać konsekwencje tego. A powiem jedną rzecz. I to takie odsuwanie, na przykład zdejmowanie sprawy z sędziego po to, żeby komuś innemu. To jest manipulowanie przy składach orzeczniczych bezprawne. Zapadło orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no chyba Bodnarowcy TSUE nie będą kwestionować, z 14 listopada, czyli bardzo świeżutkie. Zapytał sąd apelacyjny w Warszawie, ten właśnie sąd apelacyjny w Warszawie, w Wydziale Cywilnym, czy nieprawidłowości przy ustalaniu składu, czyli generalnie kwestie losowania, mogą być podstawą do tego, żeby zbadać to, bo to może wpływać na orzeczenie. I TSUE powiedział tak, oczywiście nie wolno stosować przepisów prawa krajowego, które powodowałyby potencjalnie taki skutek, że się wpływa na skład sądu, a przez to no, wpływa się na orzeczenie. A co oni robią? No właśnie to robią. I Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to powiedział. I proszę zauważyć, jaka będzie konsekwencja. W każdej takiej sytuacji, na przykład, że pan przewodniczący Chazan zarządza powtórne losowanie, żeby pani neoprezes Markiewicz się przypadkiem nie przepracowała, ktoś, kto będzie niezadowolony z wyniku rozstrzygnięcia, poskarży się. Czy pójdzie do Trybunałów Europejskich, czy pójdzie do Sądu Najwyższego i powie, no ale zaraz, ta sprawa nie powinna być w referacie sędziego X, tylko w referacie sędziego Y i stoi za mną autorytet Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To nawet nie jest to, że są przepisy krajowe, które są sprzeczne z prawem unijnym, tylko wyście nawet przepisów krajowych nie zastosowali. No, o czym my mówimy? To jest sąd apelacyjny i to centralnie położony, gdzie spływają największe sprawy karne, ale też największe sprawy cywilne w kraju. I jaki oni dają przykład?
Dobrze, a co to znaczy dla spraw frankowych chociażby, że został wydział w sądzie okręgowym, że ja pamiętam w Warszawie, no osłabiony kadrowo, wymieniono tam szefa tego wydziału i sprawy chyba nie idą szybciej.
Z tego, co słyszałem, jest wręcz przeciwnie, przed czym ostrzegaliśmy także i my jako Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski, że nie zmienia się czegoś, co dobrze funkcjonuje. Oczywiście musieli to zmienić pod pretekstem politycznym, tak? Bo pan sędzia Niewiadomski, doktor nauk prawnych, jest neosędzią. Nie kwestionujemy, że jest dobrym szefem i dobrym fachowcem, ale jest neo, tak? No to wszyscy sędziowie... I jak to wpływa na atmosferę pracy? No, jeżeli my jesteśmy jakąś grupą osób, które mają wspólny cel, tamten cel był ewidentny, tak? Pokryjmy wpływ, załatwmy te sprawy, niech ci frankowicze uzyskają ochronę prawną, przecież ludzie tego od nas oczekują, obywatele, po to powstał ten specjalny wydział. I my wszyscy pracujemy i mówimy tak, chcemy, żeby nami dowodził ten człowiek, bo jest sprawiedliwy, bo jest sprawny, bo ciężko pracuje.
Jak rozumiem, tak? Nominaci panem się podarzali, nie ten, bo my mamy swojego, tak, więc narzucimy wam szefa.
No to jak nam narzucacie, no to my może już się tak bardzo nie będziemy starać. A poza tym to, co mówią asystenci, o których wspominałem w sądzie apelacyjnym w Warszawie, kiedyś to my mieliśmy pieniądze, oczywiście w ramach, ale ciągle były jakieś dodatkowe środki, jakieś nagrody po to, żeby poprawić ich los. No, życie w Warszawie jest dość drogie, a pensje asystenckie niskie. Teraz nic nie ma. Są gołe pensje, nie wiadomo gdzie te pieniądze. Czy są zwracane do budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby ktoś tam z ministerstwa pogłaskał neoprezesa, że ileś tam pieniędzy zwrócił. Poprzedni prezesi, jak na przykład Piotr Schab, te pieniądze wykorzystywali po to, żeby ludzie je dostali i chcieli pracować. Teraz te pieniądze nie wiadomo gdzie poszły.
To jeszcze jeden duży sąd, chyba największy sąd w Polsce, czy okręgowy sąd w Warszawie.
Największy chyba w Europie.
nawet, o, to ciekawe, i ma na czele panią sędzię Beatę Najjar, o ile dobrze pamiętam imię i nazwisko. Pani sędzia się zasłynęła tym, że uniewinniła członków mafii pruszkowskiej, to był jej dorobek orzeczniczy, no i jest bardzo lubiana przez Gazetę Wyborczą, przez liberalne media. Nie wiem, czy to jedno z drugim ma związek, czy nie, nie wnikam. Tak czy inaczej, tak to jest, że kiedy wróciła do władz, na stanowisko prezesa tego sądu, to Gazeta Wyborcza i inne liberalne publikatory piały z zachwytu.
No cóż, powiem w ten sposób. Nie wiem, na ile to jest prawdziwe, ale słyszałem, że pani sędzia Najjar miała odchodzić w stan spoczynku i złożyła wniosek, czy też nosiła się takim, z takim zamiarem, no bo jest w takim wieku, że ma do tego prawo. A po wyborach rok temu no, z takiego zamiaru zrezygnowała. No i okazuje się, że słusznie, no cieszy się wyjątkowym zaufaniem.
Czuła awans nosem, jak rozumiem, żeby nie odchodzić.
Może czuła, może ktoś jej to obiecał, nie wiem. To już tylko moje domysły, więc na tym poprzestanę.
Ale tak się dzieje, że to w tej chwili, proszę państwa, będzie dygresja. To jest etycznie czyste, że jeżeli ktoś by obiecał pani sędzi Najjar, że słuchaj, droga koleżanko, pani sędzio, proszę nie składać wniosku o przejście w stan spoczynku, bo tutaj pan minister, jak wygra wybory, to będzie chciał w panią, żeby pani była prezesem. To tak powinno wyglądać, czy nie powinno?
Niech każdy sobie oceni. Ja słyszałem o tej sytuacji, że ona cofała ten wniosek już po wyborach, więc to nawet nie było tak, że jak my wygramy wybory, tylko oczywiście ja nie wiem, czy do jakichś rozmów doszło, ale z praktyki, no byłem wiceministrem sprawiedliwości odpowiedzialnym za sądownictwo, no generalnie rozmawia się z kandydatem na prezesa, no bo on na przykład może sobie nie życzyć, więc nikt nie powoła, poza tym musimy mieć dokument jako Ministerstwo Sprawiedliwości, że tak, wyrażam zgodę na objęcie funkcji prezesa. A kiedy takie rozmowy i przez kogo były prowadzone z panią sędzią Najjar, to ja oczywiście takiej wiedzy nie mam, ale jakieś musiały być prowadzone, a czy z większym, czy mniejszym wyprzedzeniem i czy to należy łączyć ze zwycięstwem politycznej tej ekipy, czy nie należy, nie wiem. Ale na jedną rzecz zwrócę uwagę, bo to jest problem, który pojawia się w ostatnich dniach, do mnie dotarł, analizujemy to w naszym stowarzyszeniu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Otóż jakimś dziwnym trafem okazuje się, że sędziowie przychylni aktualnej władzy politycznej, a wiadomo, że którzy są przychylni, no choćby członkowie tych dwóch upolitycznionych stowarzyszeń Justitia i Temis, zaczynają dostawać liczbowo, powiedzmy, tyle spraw, ile powinni, tylko że to są takie sprawy nieszczególnie trudne i skomplikowane. Za to sędziowie, których uważa się za nieprzychylnych władzy, no, dostają sprawy trudne, wymagające, często wieloletnie i jest dużo nieprawidłowości. Czy ktoś zaingerował i na jakim poziomie i w jaki sposób system losowego przydziału spraw, nie wiem, ale jeżeli dostaję jednocześnie, w tym tygodniu dostałem jednocześnie z kilku sądów w Polsce sygnał, słuchajcie, coś się dziwnego dzieje, bo ten SLPS zaczyna działać kompletnie, znaczy zaczyna działać przewidywalnie, tak? Sędziowie bliscy władzy dostają proste sprawy, a sędziowie, których uważa
czyli system, który wprowadzał także pan jako wiceminister, losowania spraw, to była jedna z tych zmian, która była dość powszechnie chwalona, co nie było częste w pakiecie zmian Zbigniewa Ziobry. To były jakieś niuanse, no ale powiedzmy, że był losowany, był wytrych, w weekend były wyznaczane, więc poprzednia władza często lubiła różne sprawy w piątek dawać, żeby wiedzieć, kto rozstrzyga w weekend. Taka furteczka zostawiona, może kiedyś się udomkniemy.
To tymczasowe areszty, tak? No tak. To tutaj wiemy, ale zasadniczo szukano bardzo, jak to tam, nie
wiem, udłowy, tak, czy on jest
Ziobro z Piebiakiem siedzą za konsoletą w Alejach Ujazdowskich czy w Alejach Róż i tam wskazują SLPS-owi, że tę sprawę polityczną to damy temu, a tamtą damy tamtemu. No szukali, nie znaleźli. Ja teraz mówię tylko o pogłoskach, ale proszę zauważyć, jaki to wielki zbieg okoliczności. Jest kilkudziesięciu sędziów karnych w Sądzie Okręgowym w Warszawie, jak już powiedzieliśmy, jest to największy sąd w Europie. Jednym z tych sędziów karnych, który orzeka tylko na 1/4 obciążenia, bo udaje prezesa, jest pani sędzia Beata Najjar, tak? I z tego, co wiem, system losowego przydziału spraw wylosował na razie, od momentu, kiedy ona objęła funkcję, czy twierdzi, że objęła funkcję, czyli no, paru dobrych miesięcy, wylosował dwie tak zwane sprawy KO. To są karne takie nie te główne, tylko takie wpadkowe. Tak? Ja nie jestem karnistą, więc nie będę szczegółowo tłumaczył, ale dwie sprawy KO. Jedną z tych spraw była sprawa pułkownika Pogonowskiego. Tak?
Czy ma się stawić, czy ma się nie
stawić? Czy ma się stawić, czy ma się nie stawić?
Przypadek.
No właśnie, przypadek. Ruletka. Ten SLPS jest jakiś taki bardzo zmyślny, że...
Przy tej ilości szczęścia pani prezes Najar powinna grać w ruletkę, bo to podobny mniej więcej...
Jedną z bardziej politycznych spraw, jaką sobie można wyobrazić, dostaje pani prezes, czy neoprezes Sądu Okręgowego w Warszawie i rozstrzyga... No,
pan oczywiście... sędzia uznaje, że coś jest nie tak?
Ja generalnie nie wierzę w totolotki. No, były prezydent w totolotka wygrywał, jak mu brakowało pieniędzy. Były takie opowieści.
A to jest opowieści. Lata 70.
Tak, no to teraz sondolotek ma działać w ten sam sposób? Nie wiem. No. Powiedziałbym, że mi ta sprawa śmierdzi, ale dowodów nie mam, więc nic więcej nie powiem. Powiem tylko, po co utworzono getto w sądzie apelacyjnym w Warszawie. Żeby tak skandaliczne postanowienie, jakie wydała pani sędzia Najar, zostało przyklepane w sądzie apelacyjnym. Bo jeżeli tak zwani neosędziowie, czyli większość pionu karnego sądu apelacyjnego w Warszawie jest wyłączona na przykład od rozpoznawania zażaleń na takie postanowienia, no to wiadomo, co będzie, tak? No po to się właśnie tworzy getta złożone tylko ze swoich sędziów, a tych nie swoich się... No zresztą kandydat Trzaskowski powiedział o swoich sędziach, to się pojawia. Ja nie wiem, jakich oni mają sędziów, ale jakby znając wielu z nich, no, znam też ich sympatię i antypatię i to, że one mogą oddziaływać na sposób rozstrzygnięcia. Proszę zauważyć na jedną rzecz jeszcze. Tam pani sędzia Najar napisała w uzasadnieniu coś takiego, że no tak, no jest taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który
mówi,
unieważnia.
Że uchwała powołująca Komisję Śledczą do spraw Pegasusa jest zbyt szeroka i nie jest zgodna z ustawą.
No, tak, i ona to przyznaje. No trudno nie przyznać, no, trudno być prawnikiem i nie wiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie, którą się zajmujemy. Ale jednocześnie pisze, no, ale to nie zostało opublikowane. W związku z tym, no... Ma się stawić przed komisję, a jak się nie stawia, to go należy wyciągnąć o 6 rano z domu i w kajdanach zawieść na posiedzenie.
Kajdanek, tak? Nie było.
Kajdanek nie było. Okej. Okay, tyle szacunku
ani normalnych
służb. No,
one ani zespolonych nie
ani...
było.
Dobrze, no w każdym razie...
Ale pod przymusem, czyli został dostarczony do Sejmu
został,
na komisję
Został doprowadzony zgodnie z postanowieniem sądu. Mimo tego... No i przecież tak wytrawny i doświadczony sędzia, jak pani sędzia Najar, doskonale zna orzecznictwo Trybunału, a już zwłaszcza z czasów, kiedy nie był złośliwie nazywany Trybunałem Przyłębskiej, albo Trybunałem z dublerami, albo czymś podobnym. W związku z tym zna też orzeczenie Trybunału pod kierownictwem pana ówczesnego prezesa Rzeplińskiego.
Wtedy bodajże to 2000... Beata Szydło nie publikowała wyroków Trybunału wszystko było odwrotne. Wtedy część osób broniła panią premier Szydło, że nie ma prawa, no bo jest niezgodny skład, a teraz... No, wszystko jest orzeczenie 180 stopni.
No ale jest orzeczenie Trybunału, którego nikt nie kwestionuje, w którego składzie zasiadał pan prezes Rzepliński ówczesny z 2016 roku, w którym stoi wyraźnie napisane, że oczywiście trzeba opublikować. Ale jak się nie opublikuje, to nie oznacza, że orzeczenia nie ma. Ono jest i przełamuje domniemanie konstytucyjności danego aktu, no w tym wypadku tej uchwały o powołaniu komisji sejmowej. I pani sędzia Najar dyskretnie na ten temat milczy, tak? No to nie wie? Oczywiście, że wie.
To jest
no, nie zakwestionuje przecież Rzeplińskiego, ale dyskretnie powie, że nie słyszała.
To jeszcze na koniec ostatni temat. Sprawa sędziego Iwańca, o ile nie mylę nazwiska, bo też jest przeciwko niemu toczone postępowanie.
Tak. Przeciwko niemu, bo tutaj ta sprawa jest w referacie pana sędziego Wiesława Kozielewicza, prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej, ponieważ jest to sędzia Sądu Najwyższego, nie wiem, pewnie od 30 lat, no to prokuratura regionalna we Wrocławiu nie śmiała składać wniosku o wyłączenie pana prezesa, czy o zbadanie niezawisłości pana prezesa, co zrobiła w sprawach mojej, czy pana sędziego Radzika, gdzie no, tak zwani neosędziowie są. W związku z tym ta sprawa pana sędziego Iwańca, powiem prawniczym żargonem, idzie. Tak, no bo jakby nie ma przeszkód, żeby się przyczepić do składu. I wczoraj odbyła się druga rozprawa w tej sprawie. Powiem w ten sposób. To byłem, uczestniczyłem przez 4 godziny, więcej pewnie, około 4 godzin, od 12 do 16. I tak, no, przyjechało 3 prokuratorów, a koledzy karniści, którzy sądzą i sądzili, no w tym na przykład Piotr Schab czy Przemysław Radzik, sędziowie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sądzili zorganizowane grupy przestępcze i mówią, że w życiu nie widzieli, żeby 3 prokuratorów przyjechało, nawet jeżeli tam siedziało 20 bandytów za klatką i ich 50 adwokatów dookoła, tak? Nie było 3 prokuratorów. Na sprawę pana sędziego Iwańca z Wrocławia przyjechała wycieczka 3 prokuratorów, 2 panie i 1 pan. 2 panie się nie odezwały w ogóle, pan coś tam opowiadał. No, czyli rozumiem, sędzia Iwaniec oskarżony z 231 KK, czyli niedopełnienie obowiązku, tam działanie na szkodę interesu publicznego. No nie oskarżony, tak, ale immunitetowe postępowanie, które miałoby ewentualnie pozwolić. No, jeżeli nawet przestępstwo, no to powiedziałbym z kategorii zbliżonych do włamów do piwnic, a nie do zorganizowanej grupy przestępczej. Oczywiście doklejono do tego zorganizowaną grupę przestępczą, której ja miałem być szefem, tak? I myśmy tutaj w Ministerstwie Sprawiedliwości, funkcjonując na zasadzie podległości służbowej, kiedy ja mogę każdemu urzędnikowi czy sędziemu, będąc wiceministrem, wydawać polecenia, na przykład zrób mi notatkę osobową z danych akt, oni zrobili z tego grupę przestępczą. No i przyjechało tych 3 prokuratorów, robili co mogli, było 3 obrońców, pan sędzia Sądu Najwyższego dr Wytrykowski, sędzia dr Nawacki i sędzia dr Jaworski. W mojej skromnej ocenie rozjechali z każdej strony to, co prokuratorzy przedstawili, a jeżeli chodzi o prokuraturę, to powiem w ten sposób. To, co oni mówili i co cała Polska mogła usłyszeć, bo Sąd Najwyższy zezwolił na utrwalanie, media były cały czas obecne, wszystko było pod kamerami, pod mikrofonami. To, o czym mówili panowie sędziowie, wcześniej było w formie pisemnej przedstawione, kilkudziesięciostronicowego stanowiska procesowego, które prokuratura znała i nie była w stanie się do tego odnieść, poza tym, że mówili, że no, dowody pozyskano legalnie, bo w stosownej procedurze i właściwie tyle. A szczerze powiedziawszy, proszę sobie postawić się w tej sytuacji każdego obywatela, nieważne, czy to sędzia Iwaniec, sędzia Piebiak, redaktor Jankowski, czy ktokolwiek inny. Czy chcielibyśmy, żeby nasza prywatna korespondencja, nasze skrzynki pocztowe, to co mamy w telefonach, no, korespondencja za pomocą SMS-ów, wiadomości na różnych komunikatorach, właśnie to co jest w skrzynkach, było ujawniane bez zgody sądu? No chyba byśmy nie chcieli, tak? Bo wiadomo, jak działa prokuratura, jak działają służby, jak działa policja.
Co jak najwięcej trałować dane, czyli to, zaciągać, no, zabierzemy,
no tak jak ten wjazd do pana Roberta Bąkiewicza pod jakimś pretekstem, żeby mu tam przeszukać wszystko, co w jego domu się znajduje. No są takie pokusy, to nie tylko polska policja i prokuratura ma takie pokusy, że do kogoś wpadniemy, pozabieramy wszystko i tam może coś znajdziemy, tak? Za co można będzie zrobić komuś kuku, tak? Więc pytanie padło, na które prokuratura nie odpowiedziała. Pan sędzia Kozielewicz dał czas, odraczając do lutego 2025 tę rozprawę prokuraturze, żeby się teraz ustosunkowała do tego, co dostała na piśmie i co wczoraj usłyszała na rozprawie. Ale prokuratura nie powołała się w materiale dowodowym, który liczy 125 tomów, czyli około 20 tysięcy kart. Nie powołała się nigdzie na żadne postanowienie sądu, które pozwalałoby na przykład zaglądać do skrzynek poczty elektronicznej pana sędziego Iwańca czy mojej, tak? W związku z tym, niezależnie od tego, że to, co tam znaleźli, nijak w naszej ocenie nie uprawdopodobnia tezy, że jest to przestępstwo, to jeżeli to jest tak, że ktoś pozyskuje dostęp nielegalnie, bo po co jest kontrola sądowa, tak? Po co są te wszystkie Pegasusy, nie Pegasusy pod nadzorem sądu, tak? No, żeby to sędzia decydował o tym, czy można panu przetrałować skrzynkę, tak? Tak, a nie prokurator. I prokuratorzy dzielni z Wrocławia nie byli w stanie na zarzut pana sędziego Wytrykowskiego, gdzie jest postanowienie sądu. Przecież jest tryb z kodeksu postępowania karnego. To nie jest zwrócenie się do operatora telekomunikacyjnego, żeby bilingi przesłał. Bo to wolno prokuratorowi. To jest tajemnica korespondencji, która jest w konstytucji, tak? Gdzie to jest? No, siedzieli coraz bardziej czerwoni na tej sali. No to no zobaczymy, co powiedzą 4 lutego. Ale to są tego typu fundamentalne pytania, tak? Zrobili z nas grupę przestępczą, która miała się zajmować tym, że pozyskiwała informacje, które są danymi publicznymi. No, sędzia Nawacki przecież to opowiedział. No jakie tam dane w tych tak zwanych słynnych zielonych teczkach, o których przecież przez 5 lat piszą media liberalne, jaka to wielka afera. Jakie tam są dane? Sąd, w którym jest sędzia, czy może jego majątek, czy może... Przecież są oświadczenia majątkowe sędziów publikowane w internecie. Do niedawna były publikowane informacje na temat przynależności kiedyś do partii politycznych, no bo każdy mógł, zanim został sędzią, być członkiem partii politycznej i stowarzyszeń sędziowskich. To są wszystko dane zgodnie z orzecznictwem Trybunałów Europejskich, polskich sądów administracyjnych. Dane, które są informacją publiczną, bo my jako sędziowie jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi. O panu może się opinia publiczna tyle nie dowiedzieć, ale o mnie może, tak? Bo mi podatnik płaci, panu nie.
To zobaczymy, jaka będzie decyzja.
Zobaczymy, co zrobi Sąd Najwyższy, ale uważam, że bardzo pouczające i bardzo cieszymy się z tego, że wreszcie wszyscy mogli zobaczyć, na czym polegała afera hejterska. Proszę bardzo.
Chociaż trochę po nie w czasie. I teraz oczywiście dementi zawsze jest mniej skuteczne niż oskarżenie. No prawie zawsze, czasami, a to w wyjątkowych sytuacjach. Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości, sędzia PS Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dłuższa rozmowa o sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. A teraz przeniesiemy się do Sejmu. Do Sejmu. Oj, to był ciekawy efekt dźwiękowy. Zobaczymy, czy teraz usłyszymy, bo na mównicę wyszedł pan Piotr Zgorzelski. Nie usłyszymy pana Piotra Zgorzelskiego. No dobrze, skoro nie, to w takim wypadku zaraz, mam nadzieję, będziemy mogli usłyszeć się bez... Jest. No to pan marszałek, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.